Dzień dobry, o poranku. Program realizuje Piotr Wierzchoń. Przed mikrofonem Małgorzata Maksima. Przed nami wtorek, 2 czerwca i kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót. Do godziny 6 między innymi powiemy o wsparciu dla kół gospodyń.
Istotną zmianą, o której muszą pamiętać zrzeszone gospodynie wiejskie i gospodarze, jest sposób składania wniosku o dofinansowanie. Od tego roku dokumenty są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Na wsparcie działalności statutowej kół gospodyń wiejskich przeznaczono w tym roku 140 milionów złotych w skali kraju. Nabór potrwa do 30 września.
Będzie też o zasadach bezpieczeństwa na obszarach wiejskich.
Dostępu do miejsc, w których znajdują się maszyny, które dziecko może samodzielnie uruchomić, maszyny, które nie mają osłon. Co więcej, dorośli powinni jeszcze zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie takich miejsc jak studnie, oczka wodne. Oczywiście zwrócić uwagę na to, żeby dzieci nie kręciły się w obrębie dużych, niebezpiecznych zwierząt.
W cyklu Żyj zdrowo powiemy o przekąskach, jak orzechy czy jogurt, a na zakończenie o wsparciu dla młodych rolników, a także na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe. Więcej o tym już za kilka chwil, a na początek sprawdzimy, jakie są prognozy pogody na najbliższe dni. A tutaj przed nami ciepło z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami. I tak ma być do końca tygodnia. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Dziś w naszym regionie w dzień słońce na przemian z chmurami, okresami zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, szczególnie na północy regionu, do 20. Temperatura maksymalna od 21 do 22. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy do 55 km na godzinę. W nocy temperatura minimalna od 10 do 12, lokalnie popada. W środę także zachmurzenie duże i większe przejaśnienia, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura od 19 do 22, wiatr słaby, okresami umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W nocy ze środy na czwartek ciepło, temperatura od 11 do 14, ale popada. W czwartek zachmurzenie nieduże, większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 23 do 26, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz porywy do 60 km na godzinę. Noc z czwartku na piątek także ciepła, z temperaturą od 13 do 15, lokalnie burzowa. Podobna pogoda ma utrzymać się do końca tygodnia, czyli ciepło, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, z temperaturą w piątek i w sobotę od 22 do 25, w niedzielę od 21 do 24, nocami do 13. Krótka przerwa, po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o wsparciu dla kół. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin we wtorek, 2 czerwca. Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. Wsparcie niezmiennie uzależnione jest od liczby członków koła ustalonej na dzień złożenia wniosku, mówi kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie, Eryk Kowalik.
W tym roku wnioski przyjmowane są za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Wsparcie uzależnione jest od liczby członków ustalonych na dzień składania wniosku i wynosi 8 tysięcy dla kół, które tworzy nie więcej niż 30 osób, 9 tysięcy w przypadku organizacji liczących od 31 do 75 członków oraz 10 tysięcy złotych, jeżeli w skład KGW wchodzi ponad 75 osób. Pierwszy nabór o pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich na działalność statutową agencja przeprowadziła w 2018 roku i wówczas stawki płatności wynosiły 2, 3 i 4 tysiące złotych. Otrzymane fundusze można przeznaczyć na przykład na działalność społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną, realizowanie przedsięwzięć na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, czy też krzewienie kultury ludowej. Istotną zmianą, o której muszą pamiętać zrzeszone gospodynie wiejskie i gospodarze, jest sposób składania wniosku o dofinansowanie. Od tego roku dokumenty są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy usług elektronicznych. Na wsparcie działalności statutowej kół gospodyń wiejskich przeznaczono w tym roku 140 milionów złotych w skali kraju. Nabór potrwa do 30 września 2026 roku pod warunkiem, że budżet nie wyczerpie się wcześniej. Na dzień dzisiejszy w lubelskim oddziale regionalnym zostało zarejestrowanych prawie 2000 kół gospodyń wiejskich, które sukcesywnie składają wnioski. Po złożeniu wniosku koło zobowiązane jest do wydatkowania kwoty przyznanej płatności do końca roku. Do końca stycznia roku następnego należy złożyć sprawozdanie z wydatkowanych środków. Wówczas kierownik biura powiatowego, który jest właściwy do rozpatrywania danego wniosku, przekaże informację o akceptacji bądź odrzuceniu takiego sprawozdania. Najważniejszą zmianą, jaka została wprowadzona w 2026 roku, jeżeli chodzi o płatność dla kół gospodyń wiejskich na działalność statutową, jest fakt, że wnioski można składać wyłącznie za pomocą platform usług elektronicznych. Podobnie będą składane sprawozdania z wydatkowania pomocy. Osoby potrzebujące wsparcia przy wypełnianiu wniosku elektronicznego mogą uzyskać pomoc bezpośrednio w biurach powiatowych agencji. Zachęcamy również do obejrzenia instrukcji, która jest umieszczona na naszej stronie internetowej. Jak zwykle pomocą służą również doradcy z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Trwa Agrobiznes w Radiu Lublin, a po przerwie powiemy o zdrowych przekąskach. Tu Radio Lublin i wtorkowe wydanie Agrobiznesu, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Orzechy zawierają ważne składniki jak białko czy witaminy, to także bogate źródło wartościowych kwasów tłuszczowych i podobnie jak jogurt, któremu od wieków przypisuje się właściwości uzdrawiające, mogą być alternatywą dla niezdrowych przekąsek. Jogurt jest bogaty m.in. w wapń, aminokwasy czy witaminy z grupy B, zawiera żywe kultury bakterii jogurtowych, wspomaga trawienie, a także zmniejsza ilość tzw. złego cholesterolu i wzmacnia układ odpornościowy. Dużym zainteresowaniem cieszą się też jogurty probiotyczne.
Jogurt jest to produkt mleczny, który powstaje w wyniku fermentacji z udziałem konkretnych szczepów bakterii, tzw. bakterii jogurtowych.
Profesor Paweł Glibowski, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
I taki jogurt jogurty mogą dodatkowo zawierać właśnie takie bakterie, już może mniej jogurtowe, ale właśnie takie prozdrowotne, które nie przeszkadzają w funkcjonowaniu tych bakterii jogurtowych, a mogą wspierać nasze zdrowie. Mówimy w tym momencie praktycznie o produktach tak zwanych funkcjonalnych, czyli mamy wartość dodaną, oprócz wartości odżywczej potencjalnie jeszcze może wspierać pracę układu krążenia czy pracę układu pokarmowego. Na rynku mamy szereg jogurtów, one mają różną konsystencję, są i jogurty pitne, jogurty o stałej konsystencji. To jest kwestia już preferencji konsumenta, dlatego że i pitne, i stałe potrafią zawierać bakterie probiotyczne, a więc korzystne dla zdrowia. Zwykle jest tak, że te jogurty mają te dodatkowe informacje o właśnie dodatkowych bakteriach, a więc tam można znaleźć nazwy konkretne, więc to są bakterie Bifidobacterium, Lactobacillus, czasami w sposób symboliczny opisane, na przykład LA5 czy BB12, ale jeśli są jakiekolwiek bakterie wskazane dodatkowo, no to jest szansa, że to jest właśnie probiotyczny, który będzie po prostu działał bardzo korzystnie na nasze zdrowie w kontekście czy profilaktyki chorób układu krążenia, czy również pracy układu pokarmowego.
Żyj zdrowo!
Orzechy dostarczają wielu witamin i minerałów, zawierają także zdrowy tłuszcz. Najbardziej popularne w Polsce są orzechy włoskie.
Większość orzechów ma bardzo cenny skład dla naszego zdrowia, przy czym orzechy są troszkę bardziej wymagającym produktem, bo z jednej strony oczywiście mamy szereg związków mineralnych, witamin, które zawierają, mamy błonnik, i wiele z nich zawiera korzystny skład tłuszczowy. Natomiast część z nich ma troszkę mniej korzystny skład tłuszczowy i również w orzechach trzeba pamiętać, że w nich lubią się zagnieździć pleśnie, które są szkodliwe. Zatem na pewno warto spożywać orzechy, natomiast jeśli samemu obieramy orzechy, zwłaszcza włoskie, trzeba zwrócić uwagę, czy nie ma tam pleśni, czy pozostałości pleśni, bo ta niestety może produkować szkodliwe toksyny. Natomiast jeżeli rozważymy sobie zdrowy orzech bez żadnych objawów zepsucia, no to szczególnie orzechy włoskie, ale również migdały są bardzo korzystne dla zdrowia ze względu na bardzo korzystny skład kwasów tłuszczowych działających korzystnie na układ krążenia między innymi. Trochę słabiej wypadają tutaj orzechy laskowe. Wskazuje się często orzechy brazylijskie jako takie bardzo korzystne ze względu na podwyższoną zawartość selenu w swoim składzie. No z tym selenem w tych orzechach to jest rzeczywiście różnie. Wszystko zależy od miejsca uprawy tych orzechów. Natomiast generalnie na pewno mają więcej selenu niż przeciętne inne orzechy. A więc ponieważ mamy generalnie się stwierdza w populacji niedobory selenu, dlatego zaleca się sięganie od czasu do czasu po takie orzechy. Zawartość selenu jest na tyle wysoka, że w zasadzie wystarczy jeden orzech dziennie, żeby pokryć takie zapotrzebowanie.
Najlepiej wybierać orzechy naturalne w skorupach. Najzdrowsze będą te bez dodatku soli, cukru i innych wzmacniaczy smaku oraz bez sztucznych konserwantów, które możemy spotkać głównie w tych gotowych, oferowanych w paczkach lub na wagę.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Radio Lublin i magazyn Agrobiznes, a już za chwilę powiemy o bezpieczeństwie pracy. Wtorkowe wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin 2 czerwca. Bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi liczne akcje prewencyjno-informacyjne związane z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwie rolnym. Organizowane są prelekcje i pogadanki w szkołach, a także wyjazdowe spotkania z rolnikami, bo świadomość o zagrożeniach przy pracy na wsi jest wciąż niedostateczna. Pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn i upadki osób w obrębie gospodarstw to najczęściej zdarzające się wypadki. Nadal przyczyną groźnych zdarzeń jest też niewłaściwa obsługa zwierząt gospodarskich. Bardzo często wypadkom ulegają też dzieci, dlatego inspektorzy poprzez konkursy i inne akcje docierają właśnie do najmłodszych, by zwiększyć świadomość, jak uniknąć zagrożeń, mówi Katarzyna Fałek-Kurzyna z Lubelskiego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy.
Oprócz takich pogadanek, nazwijmy to pogadankami, dla dzieci w szkołach, prowadzimy również szkolenia dla rolników i właśnie podczas tych szkoleń również podajemy przykłady bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań, uświadamiamy, jak ta praca powinna wyglądać i co dzieci mogą robić, a czego dzieci na wsi robić nie mogą.
Jakbyśmy chcieli teraz przypomnieć, mówię o pracach na przykład i w gospodarstwie, w obrębie, ale także i na polu.
Pamiętajmy, że dzieci nie mogą uczestniczyć w pracach na polu, jeżeli na polu znajduje się ciągnik, który jeździ, jeżeli na polu znajduje się pracujący kombajn. Także dzieci nie powinny się w ogóle znajdować w obrębie tego pola. Dzieci nie powinny nosić ciężkich przedmiotów, nie powinny mieć dostępu do miejsc, w których znajdują się na przykład pojemniki z opryskami. Dzieci nie powinny mieć dostępu do miejsc, w których znajdują się maszyny, które dziecko może samodzielnie uruchomić, maszyny, które nie mają osłon. Co więcej, dorośli powinni jeszcze zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie takich miejsc jak studnie, oczka wodne. Oczywiście zwrócić uwagę na to, żeby dzieci nie kręciły się w obrębie dużych, niebezpiecznych zwierząt.
Zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie są zamieszczane w licznych broszurach. Można je także znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy pip.gov.pl w zakładce Rolnictwo. Tam też znajdują się karty bezpiecznego wykonywania pracy w rolnictwie, w tym dotyczące maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych w rolnictwie. Wydawnictwa uzupełnione są o podstawowe listy kontrolne oraz zalecenia i dobre praktyki dotyczące obsługi maszyn. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6 powiemy jeszcze o naborach wniosków o wsparcie. I na zakończenie Agrobiznesu w Radiu Lublin mamy jeszcze informację. Rozpoczął się nabór wniosków o premię dla młodych rolników. O fundusze na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej można ubiegać się przez 2 miesiące. To kolejny nabór wniosków o premię w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Tym razem kwota wsparcia może wynieść nawet 300 tysięcy złotych. Premie mogą otrzymać osoby fizyczne, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat, prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż przez 24 miesiące albo ją rozpoczynają, mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, zdobyły kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej albo zobowiążą się do ich uzupełnienia oraz złożą biznesplan. Wsparcie ma formę płatności ryczałtowej, standardowo to 200 tysięcy złotych, a w przypadku młodych gospodarzy zdecydowanych na prowadzenie produkcji zwierzęcej 300 tysięcy złotych. Niezależnie od kwoty wypłata realizowana jest w 2 ratach. Przyznane fundusze należy przeznaczyć na inwestycje budowlane służące wytwarzaniu produktów rolnych lub przygotowaniu ich do sprzedaży, nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach oraz zakupy nieruchomości rolnych, stada podstawowego, nowych maszyn i pojazdów czy sprzętu. Nabór wniosków potrwa do 30 lipca. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły na stronie agencji arimr.gov.pl. Trwa także nabór wniosków na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe. Do 31 lipca można starać się o wsparcie m.in. na odnowienie drzewostanu lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku pożaru. Fundusze pochodzą z budżetu planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nabór jest prowadzony za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Jeden wniosek pozwala na ubieganie się o środki finansowe na wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia, utworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących zwarty obszar, czy zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. W ramach poszczególnych interwencji dofinansowanie przysługuje do maksymalnie 40 hektarów stanowiących własność ubiegającego się o wsparcie albo jego małżonka. Natomiast w przypadku zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych pomocą objęte są także grunty wchodzące w skład wspólnoty gruntowej zarządzanej przez spółkę. Więcej informacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie agencji arim.gov.pl. I tak kończymy wtorkowe wydanie Agrobiznesu, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące propozycje programowe. Po godzinie 6 rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, wcześniej na naszej antenie wiadomości, a kolejny Agrobiznes jutro o 5.30. Dziękuję za uwagę, miłego dnia Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.